świat niewidzialny. Kolejną prawdą wiary, którą w trwającym od kilku miesięcy roku wiary rozważamy z punktu widzenia życia duchowego, jest ta, że Bóg stworzył niebo i ziemię, rzeczy widzialne i niewidzialne. Boże objawienie zawarte w Piśmie Świętym i niezmiennie przekazywane w Kościele daje podstawę naszej wierze, by z pokorą uznać, że Bóg jako Wszechmogący stworzył cały Wszechświat. Jak zaznacza katechizm Kościoła katolickiego, świat nie powstał w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku. Wierzymy, że pochodzi z wolnej woli Boga, który chciał dać stworzeniom uczestnictwo w swoim bycie, w swojej mądrości i dobroci. Bóg właśnie dlatego, że jest wszechmogący, cały wszechświat, którego ludzki rozum nie jest w stanie ogarnąć, powołał do istnienia z niczego. Nie potrzebował ani jakiejś wcześniejszej materii, ani czyjejkolwiek pomocy. Stworzył go jednym słowem, jednym aktem swej woli. Niech się stanie i natychmiast się stało. Zapewne trudno jest nam to przyjąć, bo my ludzie wskutek dziedzictwa grzechu pierworodnego dobrze wiemy i na co dzień doświadczamy tego, że aby cokolwiek dobrego powstało, musimy się wiele natrudzić. Tymczasem Bóg Stwórca nie trudzi się ani się nie męczy. A jeśli biblijny opis z Księgi Rodzaju, wzmiankując, że po całym dziele stworzenia Bóg odpoczął, to wcale nie oznacza, że przyczyną odpoczynku było zmęczenie Pana Boga. Takie myślenie byłoby błędem antropomorfizmu, czyli przypisywania Bogu ludzkich cech. Ta wzmianka o odpoczynku Boga ma tak zwany cel dydaktyczny. Autor biblijny bowiem, wyrażając się w ten sposób, chciał podkreślić, że konieczny jest odpoczynek jako okazja powrotu do pierwotnej harmonii z Bogiem, z samym sobą, z drugim człowiekiem i całym stworzeniem. Autor Księgi Rodzaju posłużył się autorytetem samego Boga, samego Stwórcy, który w porządek dokonanego dzieła stworzenia wpisał odpoczynek. Ktokolwiek więc lekceważyłby święte prawo do odpoczynku, albo w imię wydajności pracy odbierałby odpoczynek innym, zwłaszcza w niedzielę, ciężko grzeszyłby i burzył Boży ład stworzenia. Już samo to pokazuje, że Bóg stwarza w sposób mądry, toteż całe stworzenie jest uporządkowane i sobie wzajemnie przyporządkowane na różne sposoby. Symbol wiary nicejsko-konstantynopolitański, potocznie zwany kredą szalnym, zaznacza, że Bóg stworzył wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne. Jedne i drugie są sobie jakoś przyporządkowane. O ile określenie rzeczy widzialne jest dla nas oczywiste, to ciekawość wzbudza drugie z określeń – rzeczy niewidzialne. Taka jest natura człowieka, że to, co zakryte, tajemne albo odległe w czasie czy przestrzeni, wzbudza naszą ciekawość. Chcemy to wiedzieć. Czasem nam się wydaje, że mamy do tego jakieś prawo, aby wszystko wiedzieć, łącznie z cudzymi sekretami. Takie postawy kształtuje niestety współczesna kultura tak zwanych mediów, a raczej brak kultury i szacunku dla drugiego człowieka i dla jego prywatności. Katechizm Kościoła katolickiego za Soborem Lateraneńskim IV, który odbył się w 1215 roku, uczy, że Bóg równocześnie od początku czasu stworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń, stworzenia duchowe i materialne, to znaczy aniołów i świat ziemski, a na końcu człowieka, który złożony z duszy i ciała łączy w sobie świat duchowy i materialny. A zatem stworzony przez Boga świat niewidzialny to duchy anielskie. Jak wiemy skądinąd, część z nich zbuntowała się przeciw Bogu i tym samym odpadła od jedności ze Stwórcą, skazując się na wieczne potępienie. Jest to szatan i będące na jego usługach demony. Kwestią aniołów dobrych i upadłych zamierzam zająć się następnym razem, natomiast w związku z prawdą o stworzeniu przez Boga świata widzialnego i niewidzialnego chciałbym zatrzymać się na dość poważnym problemie życia duchowego, jakim jest ezoteryzm i okultyzm. Te dwa pojęcia często bywają ze sobą mylone. Ponadto ich rozumienie bywa nie dość jednoznaczne. Ezoteryzm to słowo pochodzenia greckiego, które w najbardziej ogólnym sensie oznacza sposoby zachowania i działania pewnych grup społecznych czy organizacji, na przykład sekt, oparte na tak zwanej wiedzy tajemnej, czyli gnozie. Te działania znane są i zrozumiałe tylko dla wąskiego kręgu wtajemniczonych. To także określona wizja świata, w której można wyróżnić kilka zasadniczych elementów. Po pierwsze, założenie, że pomiędzy wszechświatem widzialnym a niewidzialnym istnieje cały szereg powiązań, czyli te dwa światy wzajemnie na siebie oddziałują. Po drugie, cała natura jest jednym organizmem, żywą istotą, mającą swoje sympatie i antypatie. W świetle tego niewłaściwym zachowaniem czy postępowaniem można narazić się naturze, wzbudzić jej gniew, albo przeciwnie. Za pomocą odpowiednich zabiegów czy rytuałów można zyskać jej przychylność. Trzecim elementem światopoglądu ezoterycznego jest przekonanie, że dzięki wyobraźni, która jest organem ducha, człowiek może nawiązać kontakt ze światem wyższym lub niższym, bądź to za pośrednictwem aniołów czy demonów, bądź za pomocą odpowiednich rytuałów. Kolejnym elementem ezoteryzmu jest przekonanie, że człowiek wchodząc na drogę duchowej przemiany może poznać najgłębsze tajemnice kosmosu. Dalej w ezoteryzmie poszukuje się ponadczasowej tradycji filozoficznej i teologiczno-religijnej, wcześniejszej i doskonalszej niż wszystkie znane systemy filozoficzno-teologiczne. Przykładem tego może być dość popularna w Ameryce tak zwana duchowość stworzenia, propagowana przez Matthew Foxa, ex-dominikanina. Według niego źródła jedności pomiędzy ludźmi należy szukać nie w Chrystusie i dokonanym przez Niego dziele odkupienia, lecz w początku stworzenia. Według Foxa trzeba odrzucić chrześcijaństwo jako przyczynę antagonizowania ludzi poprzez jednoznaczne określanie, kto jest dobry, a kto zły. Szóstym elementem ezoteryzmu jest indywidualna sztuka przekazywania wiedzy tajemnej. Dokonuje się to w bezpośredniej relacji mistrz-uczeń na drodze specjalnej inicjacji. Nikt więc spoza kręgów tajemniczonych nie może mieć dostępu do tej wiedzy. W taki sposób funkcjonują pewne bardzo wpływowe środowiska, które roszczą sobie prawa do rządzenia światem i programowania jego rozwoju. w oparciu o zarysowany powyżej światopogląd ezoteryczny. Jedną z takich organizacji jest, jak wiadomo, masoneria. W ścisłym związku z ezoteryzmem pozostaje okultyzm. Z języka greckiego słowo to oznacza rzeczy zakryte, tajemne. O ile ezoteryzm dotyczy wyjątkowości i elitarności osób zajmujących się wiedzą tajemną, to okultyzm dotyczy samej tej wiedzy tajemnej i związanych z nią praktyk. Inaczej mówiąc, ezoteryzm dotyczy bardziej teorii, poszukiwania i zdobywania gnozy, zaś okultyzm praktyki i dysponowania tą wiedzą. Ze względu na współzależność tych rzeczywistości nierzadko mówi się o nich łącznie jako działaniach ezoteryczno-okultystycznych. Wspólną cechą ezoteryzmu i okultyzmu jest tak zwana inicjacja, która w istocie polega nie tyle na samym przyjęciu wiedzy tajemnej czy odpowiednich technik skutecznego posługiwania się nią, co przede wszystkim na całkowitym oddaniu siebie tym tajemnym mocom i podporządkowaniu swego życia zasadom ezoteryzmu czy okultyzmu. Mamy tu do czynienia z bardzo niebezpiecznym paradoksem. Z jednej strony człowiek oddaje się mocom niewidzialnego świata, chociaż nie wie, czym lub kim one są, jakie jest ich działanie i ku czemu zmierzają. Jednak z drugiej strony wierzy, że przez inicjację, czyli oddanie siebie, nabywa władzy dysponowania tymi mocami. Oznacza to wprost zaprzedanie własnej duszy czemuś lub komuś tajemniczemu. Jest w tym głęboka iluzja, polegająca na tym, że człowiek łudzi się, iż ma skuteczny wpływ na niewidzialne moce. Jak pokazuje życie, bardzo często dochodzi do tego, że staje się on zabawką owych tajemnych sił, które nim manipulują do woli, dając mu zarazem poczucie niemal boskiej władzy. Jednym słowem, jest to pycha i zarazem bałwochwalstwo, gdyż zamiast Boga jedynego w trójcy osób, czci się jakieś bliżej nieznane, tajemne moce, ów świat niewidzialny stworzony przez Boga Ojca Wszechmogącego. Grzech ezoteryzmu i okultyzmu polega więc na tym, że człowiek w miejsce Boga Stworzyciela, a może nawet wyżej Niego, stawia jakieś niewidzialne stworzenia. To jest zarówno przekreślenie wiary w Boga Ojca, Stworzyciela rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jak również zamienienie życia duchowego na jakąś naturalistyczną duchowość.